Mam nadzieję, że nabraliśmy sił. Możecie amen powiedzieć. I wierzę, że to jest taki cenny czas, kiedy możemy wręcz pławić się w Słowie Bożym, zanurzać się. To jest przedsionek nieba, to jest przedsmak tego, co na weselu baranka czeka, jak mówi Boże Słowo. Słyszałem kiedyś, ktoś mówi, cóż może Pan Jezus wiedzieć na temat życia w małżeństwie, na temat życia w rodzinie, w takim sensie jak mąż. Ale potem ktoś inny powiedział, ale on tak naprawdę dopiero czeka na swoją ulubienicę i tak naprawdę będzie jej poślubiony, a wesele będzie, wiemy gdzie, wesele baranka, czytamy w Księdze Objawienia. Oczywiście jako Syn Boży wie, kim jest żona i mąż. Ja wierzę, że dzisiaj on rozumie ciebie, kimkolwiek jesteś, rozumie mnie. I tak jak mówiliśmy na temat tego, by słuchać Jego głosu. Przypomnę fragment też z Micheasza, czytaliśmy z 6 rozdziału słowo. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. I chciałbym dziś mówić jakby tą drugą część mojej usługi, też związaną z takim bardzo praktycznym wymiarem obcowania z Bogiem. Chcę dzisiaj dzielić się z wami w tej chwili przesłaniem, które nazwałem życie według ducha. To jest niezwykłe, bo kiedy na co dzień żyjemy, doświadczamy różnych sytuacji i tak naprawdę uczymy się już w szkole fizyki, chemii, pewnych rzeczy, które pokazują nam, jak działają nasze fizyczne, cielesne zmysły. I kiedy człowiek narodzi się na nowo, sięga do Bożego Słowa, odkrywa zachętę tam do tego, żeby żyć według ducha. I zaczynamy się zastanawiać. Ja pamiętam, że dla mnie to było bardzo takie niełatwe, jak to według ducha. To znaczy się, mamy 5 zmysłów. Mamy wzrok, słuch, dotyk, smak, węch, zapach. Możemy wąchać, możemy dotykać, możemy słyszeć, mówić. Ale co to znaczy żyć według ducha? W liście do Galacjan, 5 rozdział, jeżeli macie Nowy Testament, chciałbym przeczytać wezwanie apostoła Pawła, 16 werset i 17. I będę dziś czytał kilka fragmentów, które właśnie o tym mówią, że Pan Bóg chce, byśmy żyli według ducha. I wszystko mamy w Chrystusie. Wszystko jest dane człowiekowi, żeby mógł według ducha żyć. I w Galacjan 5:16 czytamy, mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. I 5 rozdział, ale 25 werset listu apostoła Pawła do Galacjan, czytamy tam, jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Po owocach można poznać, kto kim jest. Tak naprawdę owoc bardzo związany jest z korzeniem. Czasami bywa tak, że drzewo czy roślina może być poddane różnym próbom, ale jeżeli ma zdrowy, mocny korzeń, ukryty gdzieś tam głęboko w ziemi, to może potem odrosnąć, może znowu wydać owoce. Różne koleje losu przeżywamy. Kiedy wspominam, czy słyszę wspominanie tego, jak tutaj 22 lata temu pierwszy raz nabożeństwo się odbyło, też przechodziliście jako społeczność tutaj w Wisłoczku różne trudne rzeczy. Ale kiedy osadzeni na Chrystusie żyjemy według ducha, to wydajemy dobre owoce nawet pomimo tego, że są wichury, że są problemy, zmagania i wyzwania. I chcę najpierw chwilę zatrzymać się na tym, co dotyczy fizycznego życia, na czym opiera się życie według ciała. Ale zanim jednak to zrobię, to może trochę taki akcent wschodni. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta, jak nazywa się taka lalka. O, super. I chciałbym, żebyście otworzyli pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan i za chwilę chcę zilustrować wam, wierzę, pewną prawdę, która pomaga nam rozumieć istotę właśnie chodzenia w duchu. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział i werset 23. Czytamy tutaj w tych pozdrowieniach apostoł Paweł mówi, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I kiedy mówimy o życiu duchowym, patrzymy na człowieka, dlatego może w poprzednim wykładzie użyłem takiego zwrotu, że futerał trzeba będzie zdać do szatni, czyli przyjdzie moment ostatniej przeprowadzki, wszyscy umrzemy, ale nie wiemy i nie każdy tak samo. Chyba, że przyjdzie Pan Jezus wcześniej, będziemy pochwyceni, ale też Biblia mówi o przemienieniu w czasie pochwycenia. Ale myślę, że kiedy człowiek rodzi się na nowo i jest uwolniany od strachu przed śmiercią, bo zaczynamy rozumieć istotę duchowego życia. To jest bardzo ważne, szczególnie wtedy, kiedy przechodzimy bardzo trudne sytuacje w życiu. Kiedy zmagamy się z tym, co zmysłami badamy, kiedy dotykamy problemu choroby, kiedy dotykamy problemu kalectwa, kiedy dotykamy problemu nieszczęścia, cierpienia. Bardzo często ludzie, szukając Boga czy próbując odkrywać Go, rozbijają się o ten temat, nie rozumiejąc istoty duchowego życia. Żeby żyć duchowo, nie trzeba pozbywać się ciała. I ta matrioszka, ona mi pomogła kiedyś, właśnie kupiłem ją, czasami lubię użyć jakiegoś rekwizytu, szczególnie kiedy mam możliwość młodzieży usługiwać, oni bardzo są tacy multimedialni, interaktywni i łatwiej mi jest wtedy wyrazić pewne prawdy, ale myślę, że dojrzalsi, starsi nie będą mieli mi za złe, że to dzisiaj zrobię. Więc jest to nasz futerał zewnętrzny, czyli coś zawiera. Otwieramy, prawda? I to można by powiedzieć, że to jest nasze ciało. Ale to, co jest naszym rozumowaniem, intelektem, emocjami, to jest ta mniejsza matrioszka. I tak naprawdę potrzebujemy bardzo emocji. Ludzie czasami mówią, wiesz, to tak z Bogiem to bez emocji. Ale Pan Bóg dał nam, możemy odczuwać radość, możemy odczuwać strach, możemy odczuwać przyjemność ze zwycięstwa w jakiejś sprawie, z wykonania jakichś cennych, wartościowych zadań, celów w naszym życiu, a też możemy popaść w depresję. Dzisiaj depresja została skwalifikowana jako choroba cywilizacyjna, gdzie wielu ludzi popada w ten stan, nie mogąc sobie poradzić w życiu z emocjami, z problemami. I kiedy, tak jak tutaj w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan mówi, aby duch wasz, dusza i ciało, więc załóżmy, że to jest dusza, ale jest jeszcze wewnątrz coś niezwykłego. Postawię tutaj, może mniej to będzie widać. To jest duch. I dzisiaj te proporcje tak właśnie wyglądają, że to jest nasze ciało, to jest nasza dusza, czyli emocje, intelekt, nasze wnętrze, ale to jest jeszcze coś, co stanowi o naszym jestestwie. To jest nasz duch. I wierzę w to bardzo mocno, że kiedy chodzimy z Bogiem, to Pan Bóg wykonuje niezwykłą pracę, przemianę w naszym życiu. I dzieje się to, co mówi Jan Chrzciciel, że mnie we mnie ma być mniej, a Chrystusa we mnie ma być więcej. I myślę, że kiedy chodzimy Jego drogami, to wtedy to jest nasz duch. To, co dotyczy duszy, zostaje mniej więcej w podobnych proporcjach, a ciało i cielesne rzeczy zmysłowe przestają mieć pierwszoplanowe znaczenie, choć dopóki żyjemy, żyjemy w ciele. I wiem, że czasami, kiedy nie rozumiałem tej istoty jakby duchowego życia i do dziś, bo nie mówię do was jako ekspert, nie poznałem wszystkiego, potrzebujemy w pokorze przyznać i powiedzieć to, co mówi Biblia, że poznanie nasze jest jakie? Cząstkowe. Więc dzielę się z wami doświadczeniem i tym, co odkrywam w Bożym Słowie, ale cały czas jestem w podróży. Cały czas jestem jako uczeń Jezusa Chrystusa. Do końca moich dni chcę uczyć się i wierzę, że dlatego również jesteśmy tutaj, by uczyć się. I chcę dzisiaj zachęcić was, żebyśmy poszli w wierze, odkryli może, a jeśli już odkryliście, abyśmy utwierdzili się w tym, że warto jest żyć według ducha, ale nie oznacza to, że mamy potępiać, czy niszczyć, czy ranić nasze ciało, albo też i o nie dbać. Oczywiście będę dziś mówił też na temat zachowania pewnych proporcji. I chcę też podzielić się z wami moim osobistym odkryciem. Tak jak fizycznie mamy tych 5 zmysłów, wzrok, słuch, dotyk, smak i zapach, również mamy zmysły duchowe. Jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, nie możemy tego odkryć w Piśmie Świętym, przeżywamy coś wewnątrz, ale tak naprawdę to jest bardziej jak taka wielka sinusoida. Troszkę fajnie duchowo, a zaraz potem na sam dół. Popadamy w tarapaty z grzechem. I tutaj krótka historia. Pewien młody chłopiec, kiedy wyszedł na pole, by wykonać pracę, którą mu zlecił tata, zobaczył, że gdzieś tam leży wąż. Oczywiście jest to pewna historia jako obraz, więc nie dziwcie się, że powiem zaraz, że wąż się do niego odezwał. Ma to zilustrować tylko pewną myśl. I kiedy zobaczył tego węża, zobaczył go zmarzniętego, takiego w chłodzie, i ten wąż mówi do niego: bardzo cię proszę, młody przyjacielu, weź mnie i tutaj za pazuchę włóż i chociaż troszeczkę ogrzej, bo mi zimno jest, umrę. A ten młody chłopiec mówi: o nie, wiem o tym, że węże potrafią ukąsić, są jadowite. Podobno tajpan jest najbardziej jadowity, tak mnie nauczył mój młodszy syn, już w niektórych rzeczach wie więcej niż ja. I zwrócił się do niego i mówi: nie dam się nabrać. Ale ten wąż zrobił takie oczki jak kotek na Shreku. Wiecie, tak popatrzył na tego chłopca i mówi: bardzo cię proszę. Proszę cię, weź mnie tutaj, przytul na chwilkę tylko, żebym się ogrzał, bo wyzionę ducha. I kiedy tak chwilę rozmawiali, w końcu ten chłopiec sobie pomyślał: a zaryzykuję. Wziął go, ten wąż mu naobiecywał, że nic ci nie zrobię, nic, żadnej krzywdy ci nie zrobię. Więc wziął go, na chwilę ogrzał i za moment wąż nastawił się, ciach, i ugryzł go i w niego wstrzyknął śmiertelną dawkę jadu. I kiedy chłopiec czuł, że paraliż postępuje, wyszeptał do niego: przecież mi obiecałeś, mówiłeś, że nic mi nie zrobisz, nie skrzywdzisz mnie. A wąż popatrzył i mówi: przecież taki jestem z natury. Obiecuję różne rzeczy, ale po prostu jestem wężem. I powiem wam, że kiedy flirtujemy z grzechem, kiedy w jakiś sposób bawimy się tym, co Pismo Święte nazywa grzechem, grzech inaczej też można by wyjaśnić, że to jest chybienie celu. Podobno kiedyś łucznicy, gdy strzelali do tarcz i któryś nie trafił, to mówiono w języku angielskim, że to jest sin, czyli inaczej grzech, że ktoś po prostu chybił celu. I ja wierzę, że kiedy Pismo Święte objawia nam prawdę o grzechu, to nie po to, żeby nam uprzykrzyć życie, skomplikować, ale po to, żeby nas ratować, po to, żeby pomóc nam tutaj za życia wzrastać duchowo i byśmy żyli nie według ciała, ale według ducha. Na czym opiera się życie według ciała? A więc nasze zmysły fizyczne, w pewnym sensie można by ogólnie powiedzieć, służą ciału. Ciało ma swoje pragnienia, potrzeby. I tutaj z Ewangelii Marka mogę wam przytoczyć taki ciekawy fragment w 8 rozdziale, w 18 wersecie, kiedy uczniowie dziwnie się zachowali, to usłyszeli słowa od swojego mistrza: macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie, nie potraficie pojąć. I czasami słyszymy z kart Biblii takie słowa, że właściwie fizycznie jesteście żywi, ale wewnątrz nie rozumiecie wielu rzeczy i dlatego wikłacie się wiele w problemów. Przytulacie węże i myślicie, że ich obietnice znaczą tak wiele. Cóż, kiedy pójdziemy do codziennego życia, używamy czasami takiego zwrotu w Kościele, że to właśnie jest świat. Ale mówiąc takim językiem bardziej zrozumiałym dla ludzi, bo takim do mnie dotarła Ewangelia też, bo nie zawsze można zrozumieć, kiedy mówimy językiem na przykład takim, że czyś bracie obmyty we krwi baranka. I gdy pierwszy raz człowiek to usłyszy, zastanawia się, o co tak naprawdę chodzi. Jaka krew, jaki baranek. A jeszcze gdzie indziej słyszałem taką anegdotę, że właśnie pewien brat w takim, tak dobrodusznie, w takim po prostu wypowiedział słowie, że tam na parapecie leży Samarytanka do rozebrania. Nie? No, a tam to chodziło o to czasopismo Samarytanka. Kto z was czytał czasopismo Samarytanka? Bracia też mogą podnieść ręce. Bardzo budujące rzeczy, choć czasopismo dla kobiet. I kiedy mówimy językiem niezrozumiałym, to też i ludzie nie rozumieją, co mamy na myśli. Chcemy, żeby żyli duchowo. Chcemy zanieść światu przesłanie i powiedzieć: ratuj się z tego pokolenia przeklętego. Chcemy prosić, mówić i to robimy wśród naszych bliskich, przyjaciół. Dzisiaj właściwie świat się skurczył do internetu, do jakiejś takiej multimedialnej wioski. I możemy napisać, ja przez Facebooka mam, dlatego tylko czasami tam zaglądam i mam jakieś kontakty, ponieważ ożywiły się moje relacje z niektórymi przyjaciółmi, znajomymi, których nigdy być może bym nie odwiedził i może nawet nie spotkał. Cenię sobie to i nieraz na prywatnym takim kanale sobie piszemy, oni pytają się o ciekawe rzeczy, ja staram się też czymś podzielić i ja się pytam o niektóre rzeczy, jak oni na to patrzą i myślą, językiem dla nich zrozumiałym. I ja wierzę, że kiedy mowa jest o tym, żebyśmy żyli według ducha, to Bóg chce, żebyśmy to rozumieli, że to nie chodzi o jakieś coś takiego eterycznego, ulotnego. Cały czas jesteśmy w ciele i czujemy przekleństwo grzechu, ponieważ ubywa nam sił, płyną lata. I tak jak śpiewaliśmy w jednym z refrenów, że pewnego dnia zabraknie mi sił, nie będę miał sił i odejdę z tego świata, ale odejdę do mojego Pana. Człowiek narodzony na nowo ma tą nadzieję. A co ma powiedzieć człowiek, który jest daleko od Pana Jezusa? Kiedy chorował nasz syn, pamiętam, że byliśmy w szpitalu i spotkałem tatę pewnej dziewczynki, która poparzyła się ponieważ w czasie jakiegoś spotkania nawet on mówił, że my nawet nie wiedzieliśmy, że ona wpadnie do tego ogniska. Po prostu nie byliśmy nawet pijani, nie było nic złego w tym, co zrobili. Mieli grilla, jakieś spotkanie rodzinne. Zagapili się na moment i ona wpadła w ten żar i stopiły jej się paluszki, jakby ta skóra się pod wpływem temperatury stopiła. I byliśmy w szpitalu i on właśnie taki strapiony, taki pełen poczucia winy. I kiedy ja mówiłem mu o moim doświadczeniu i zmaganiu z chorobą naszego syna, był bardzo zainteresowany. I chodziliśmy po korytarzu, nie pamiętam, czas się zatrzymał dla nas i wiedziałem, że ten facet czuje, że ja wiem i rozumiem jego ból. Że ja, wiecie, zrozumiałem i dotarło do mnie, dlaczego niektóre trudne rzeczy Bóg nam daje, ponieważ fizycznie wydaje się to nie do uniesienia, to co przeżywasz teraz albo przeżywałeś kiedyś. Ale jeśli żyjesz według ducha i pozwolisz się Bogu prowadzić w tej sferze duchowej, to Chrystus w nas wszystko uniesie, ponieważ wszystkie grzechy całego świata poniósł na krzyż. Amen? To jest niezwykła prawda. I chodzenie według ducha nie oznacza, że unikamy fizycznych zmagań, konfrontacji, czy że nie będzie cierpienia. Zmysły nasze dzisiaj po prostu zwyczajnie domagają się zaspokojenia. Kiedy stajemy w poście i odmawiamy sobie jedzenia, to każda komóreczka krzyczy, jeść, jeść, prawda? I wewnątrz toczymy walkę, zmaganie. Dziś rozumiem i czytam w Biblii o poście i inaczej patrzę na to, ale kiedyś się zastanawiałem, przecież to jest takie fajne, zjeść spokojnie, przecież nawet nie muszę się objadać. Potrzebuje nasze ciało pewnych rzeczy, mamy zmysły. I w liście Jakuba 1,13 chciałbym przeczytać wam pewien fragment też taki ilustrujący jakby to, te nasze też potrzeby. Niechaj nikt, list Jakuba 1 rozdział 13 werset, niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Ale zobaczcie, dziś wielu ludzi tak właśnie mówi. Gdzie był Bóg? Gdzie był Bóg, kiedy stało się to, kiedy stało się tamto? Ale Jakub dalej nas uczy i mówi, niechaj nikt nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusę, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, znacie dalej, rodzi co? Śmierć. Zapłatą za grzech jest naprawdę śmierć. I jest w tym Boża sprawiedliwość, ceną za wolność, możliwość wybierania każdego dnia. Mogliśmy wybrać i nie przyjechać tutaj. Mogliśmy pojechać i zająć się czymś innym, czymś też może fajnym, ciekawym, bardzo duchowym, ale wybraliśmy być tutaj. I ja wierzę, że Bóg honoruje nasze wybory i bardzo jestem Bogu wdzięczny, że nauczył mnie, iż wolność, którą mi dał, wcale nie oznacza, że mogę robić, co chcę, ale że powinienem robić to, co należy. Wolność nie jest nam dana po to, żebyśmy żyli po swojemu tylko, ale żebyśmy żyli w Boży sposób, żebyśmy żyli według Ducha. Powinniśmy chcieć uczyć się, pozwalać Duchowi Bożemu, by wpływał na nasze wnętrze i pomagał nam w codziennym życiu. Postępowanie duchowe i życie według Ducha, tak jak powiedziałem wcześniej, wcale nie oznacza braku kontaktu ze światem fizycznym. Wręcz odwrotnie. Bardzo życie duchowe oznacza bardzo konkretne życie tu i teraz, kiedy możemy widzieć, dotykać, zmagać się, kiedy młodzi mężczyźni muszą stawić czoła niemoralności, kiedy musi stawić człowiek w depresji, że zamiast zapić problem alkoholem, żeby nie pamiętać choć przez chwilę, to musi według ducha stawić czoła temu. Jeżeli są trudności, sytuacje, ktoś jest okradziony, ktoś choruje, ktoś zmaga się z jakimiś problemami ponad siły, to właśnie życie według ducha sprawia, że możemy przez to przejść i że Bóg trudności i zło potrafi obrócić w dobro i zwycięstwo. Czy możecie niektórzy z was powiedzieć amen? Wiecie, o czym mówię, prawda? I tutaj Jakub właśnie mówi, nie zwalajcie winy na Boga. Dlatego, że bardzo często, kiedy człowiek zapląta się w problemy, szuka kogoś, kogo mógłby potępić za swoje niepowodzenia. Ale ktoś mądrze powiedział, nie potępiaj, bo nie wiem, czy się znajdzie ktoś, kto to później naostrzy. Potępić jest bardzo łatwo, ale naostrzyć o wiele trudniej. Dlatego dziś uczę się nie obwiniać nikogo za moje problemy. Nawet jeżeli czasami dzieje się tak, że ktoś coś powie, że gdzieś ludzie biorą udział w czymś, co przynosi mi cierpienie. Ale uczę się żyć według ducha i przychodzę do mojego Pana i lekcja za lekcją próbuję robić postępy, tak jak wy. Bo dlatego dziś tutaj jesteście. I wierzę, że dzisiaj również przeżywamy według ducha pewne rzeczy. I zwróćcie uwagę też, kiedy jesteśmy ludźmi, którzy narodzili się na nowo, a nie odkrywamy i nie wzrastamy duchowo, ja to nazywam takie zjawisko, że nowe stworzenie, ale stare myślenie. Wszystko zaczyna się od zmiany sposobu myślenia. Na pewno znacie list do Rzymian, 12 rozdział, gdzie jest napisane: przemieńcie się przez odnowienie umysłu. List do Rzymian, 12 rozdział, wersety 1-2. Więc tak naprawdę życie według ducha jest otwarciem się na uczenie się od Boga. Życie według ducha jest odwagą naśladowania Chrystusa, kiedy przyglądamy się na Jego życie na kartach Biblii. I do tego właśnie zachęcam siebie, ale również i was, żebyśmy nie bali się żyć według ducha, żebyśmy odkrywali, pytali się, do Boga przychodzili z pokorą, ale też taką odwagą i otwartym sercem: Panie, ucz mnie żyć według ducha. Ucz mnie żyć według ducha. Chcę postępować, żyć według ducha. Czytamy w Dziejach Apostolskich: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami. I ja wierzę, że Duch Święty bierze udział przy nowym narodzeniu. Nie może człowiek na nowo się narodzić, jeśli nie jest mu to dane i nie spotka się z Duchem Bożym. Ale co potem? Co potem z naszym codziennym życiem? Tak jak mówiłem, nowe stworzenie, ale stare myślenie, które potrzebuje przemiany. Dlaczego w wiele złych rzeczy uwikłałem się nawet jako wierzący, kiedy zaczynałem i raczkowałem duchowo? Pamiętam kiedyś, jak nawróciłem się, to wyszedłem z wojska, to było krótko po moim wyjściu z wojska i zaproszono mnie na wesele rodzinne. I pamiętam, że taki czułem się silny, że Pan Bóg mnie uwolnił, wyzwolił i nie muszę już ssać diabelskiego smoczka, czyli wolny byłem od papierosów, nie muszę już pić gorzały i nie, po prostu nie muszę jeść już z ręki diabłu. Chcę żyć z Jezusem. I poszedłem na to wesele, myślę sobie, wszyscy się nawrócą, opowiem im o Jezusie. Ale możecie domyśleć się, że skończyłem i myślę, że tak jak Dawid powiedział: Panie, dobrze, żeś mnie upokorzył, bo to potrzebne mi było i nauczyło mnie, że powinienem uczyć się żyć według ducha, a nie myśleć, że poradzę sobie cieleśnie z niektórymi sprawami. Z wieloma sprawami cieleśnie sobie nie poradzimy. Jeżeli chcesz według ciała przeciwstawić się niemoralności, uzależnieniom, różnym atakom diabelskim, będzie ci to trudno bardzo. Duchowa walka polega też na tym, że codziennie żyjemy według ducha. W codzienności, kiedy rozumiemy, co to znaczy błogosławię Cię w imieniu Jezusa, kiedy rozumiemy, co to znaczy, kiedy modlę się, jadąc w autobusie, cicho, w duchu, kiedy rozumiemy, co to znaczy, kiedy przepraszam, co to znaczy, kiedy przebaczam, co to znaczy, kiedy robię pewne rzeczy i wydają się nieduchowe pozornie, ale to jest życie według ducha. Ta codzienność właśnie, kiedy ustępuję komuś miejsca, kiedy czegoś nie umiem i widzę, że moje życie rani kogoś, pytam się, co mogę zrobić, żeby pomóc Tobie być bliżej Jezusa. Co mogę zrobić? Czy jest coś, co mogę zrobić? Nieraz mi nie wychodzi, nie udaje mi się. Ale jest wiele rzeczy, które możemy zrobić, aby innym pomóc lepiej poznać Jezusa Chrystusa. Ale nieraz zacinamy się w sobie, mówimy, jestem nowe stworzenie. Ale po staremu myślimy, moja religia ważniejsza, mój diabeł starszy, ja na pewno mam rację, ty nie masz racji. I zaczyna się coś, co potem kończy się smutkiem, zranieniem, zagniewaniem, goryczą, nieprzebaczeniem. Niezwykłe jest chodzenie według ducha. Odkrywam to i tym też z mojego serca, z głębi chcę z wami się dzielić. A więc życie według ciała opiera się na zaspokajaniu zmysłów. Mówiąc bardzo krótko i podsumowując jakby tą pierwszą część mojej usługi. Życie według ciała zaspokaja to, co chcą nasze fizyczne zmysły. A nawet jeśli chcemy coś duchowego, to robimy to właśnie w cielesny sposób. I nieraz jest tak, że sobie tworzymy martwych bogów w oparciu o cielesne zmysły. Z Psalmu 115 chciałbym przeczytać wam pierwszy werset. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, dla łaski swojej, dla wierności swojej. Dlaczego mają mówić narody, gdzie jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Bożyszcza ich są ze srebra i złota. Są dziełem rąk ludzkich, mają usta, a nie mówią. Widzę, że znacie słowo. Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Mają nozdrza, a nie wąchają. Mają ręce, a nie dotykają. Mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Więc zobaczcie, jeśli człowiek trochę liźnie religii, troszeczkę przeżyje z Bogiem, doświadczy, że Bóg mówi do niego, tak jak wspominałem w pierwszej części. Kiedy ucieszy się tym, że może doświadczać Boga, ale nie wzrasta duchowo, nie chodzi według ducha, tylko próbuje żyć dla Boga bez Boga. I czy to może dziwnie brzmi, jak masło maślane. Ale pamiętam kiedyś brat David Wilkerson mówił takie słowo, zielonoświątkowcy bez Chrystusa. I pamiętam to kazanie, wstrząsnęło mną. Być może też czytacie, uważam, że jest to Boży mąż, który wiele, Bóg przez niego dobrych rzeczy w moje życie włożył i w życie wielu ludzi. I sam tytuł mnie zaintrygował. Gotowy byłbym jeszcze się obrazić, że tak właśnie zatytułował to kazanie. Czy to możliwe, żeby ja z kościoła takiego, ja nowonarodzony mógł żyć bez Jezusa? Okazało się, że jeżeli nie chodzimy według ducha, nie pilnujemy tego, nie rozwijamy się w naszym życiu duchowym, a próbujemy żyć według religii, według nawet litery prawa samego. Biblia wyraźnie mówi i w wielu miejscach Jezus mówi, słowa, które do was mówię, one niosą życie. A czasami jest tak, że ludzie przychodzili do Pana Jezusa, chcieli o religijnych rzeczach rozmawiać, ale nie odczuwali głębi tego, co chciał im przekazać, a On chciał im życie przekazać, a nie tylko wiedzę. Jeden z moich przyjaciół mówi, Andrzej, to zgrubienie na szyi to jest głowa i to służy do myślenia, ale jeśli nie pozwolisz Bogu uświęcić twojej głowy czy twoich myśli, to będziesz używał tego w niewłaściwy sposób. Więc tak naprawdę śpiewamy pieśni, nie szczycę się mądrością o Panie. Bo czymże jest nasza mądrość? Przecież to Bóg udziela mądrości i sprawia, że nawet głupiec nie zbłądzi na Jego ścieżkach. Możecie amen powiedzieć? Taki głupiec jak ja. Być może nie uważasz się za głupca, ale kiedy popełniamy błędy, widzimy, jak potrzebujemy Chrystusa, jak potrzebujemy żyć według ducha, a nie według ciała. Wielu ludzi wywyższa się, ja nie mam nic przeciwko nauce, bardzo czytam, lubię książki, chciałbym rozwijać się też intelektualnie, ale widzę, że ważne jest to, żeby uczyć się przede wszystkim żyć według ducha, bo to sprawi, że wypełnimy misję, dla której narodziliśmy się tutaj na tej ziemi. Patrzę na was i jestem pod wrażeniem i wdzięczny Chrystusowi, że każde życie, każdy z was to jest niepowtarzalna misja na tym świecie. Niepowtarzalne zadanie, które Bóg przez ciebie, w tobie chce wykonać, tak jak i we mnie. I bardzo się cieszę, że nie jestem jak wy, a wy nie jesteście jak ja, że tak różnorodni jesteśmy, tak różnie obdarowani. Zobaczyłem tutaj tego młodego człowieka, właściwie ten saksofon dobrze mówię? Bo czasami ludzie się mylą, mówią seksofon, więc żeby nie pomylić pewnych pojęć, ale saksofon, dobrze powiedziałem. Więc ja widzę, że prawie większy od niego, ale tak pięknie grał. Ja w ogóle kiedyś chciałem się nauczyć na tym instrumencie grać. Za krótko jestem tu dziś w Wisłoczku, żeby mi lekcji parę dali. Ale powiem wam, że to jest niezwykłe, jak wieloma rzeczami Bóg nas obdarował. I wierzę, że kiedy chodzimy w duchu, możemy wypełnić Bożą misję. Jeśli będziemy żyli, tak jak tutaj czytaliśmy w Psalmie 115, patrzymy, a nie widzimy, słuchamy, a nie słyszymy, próbujemy wyciągać ręce, ale nie czujemy, nie możemy dotknąć. Dlatego dzisiaj jestem tutaj, żeby was zachęcić. Chcę razem z wami żyć według ducha, razem z kochanym Kościołem Jezusa Chrystusa. I bardzo was potrzebuję i ludzi, którzy nawet sprawiają mi problemy i dla których ja być może jestem kłopotem czasami. I dlatego, że wtedy tak naprawdę mogę nauczyć się wielu nowych rzeczy. Bo tak jest napisane też, że żelazo oszczy się czym? Drewnem? Nie, żelazo oszczy się żelazem, a na człowieka trzeba kogo? Drugiego człowieka. Więc wierzę, że dziś i kiedy będziecie mieli jakieś burzliwe dyskusje, może kogoś z was sprowokuje, mam nadzieję, że nikogo w wierze nie osłabia, ale chcę was wzmocnić, zachęcić. To jest dobre, modlić się razem, rozmawiać, ale przy tym miłować i szanować i czynić to chodząc według ducha. Teraz chciałbym przejść do drugiej bardzo ważnej części, można powiedzieć kulminacyjnej. Na czym opiera się życie według ducha? Myślę, że za mało mamy czasu, żeby bardzo dużo na ten temat powiedzieć. Cała Biblia o tym mówi, ale chciałbym dzisiaj podzielić się z wami moimi odkryciami co do zmysłów, które mamy w naszym duchu. Tak jak nasze ciało ma zmysły, tak również posiadamy zmysły duchowe. Galacjan 5 rozdział, jeśli możecie, otwórzcie, bo będę nawiązywał do tego fragmentu, 22 werset, list do Galacjan, 5 rozdział, 22 werset chcę przeczytać. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Niezwykłe jest to, że żeby mógł być owoc, potrzebny jest ten korzeń. I też jeszcze niezwykłe bardziej jest to, myślę, że wy to lepiej wiecie niż ja, że co do darów i owocu Ducha Świętego, to jest tak, że dary są nam dane i one przyszły od Stwórcy, ale owoc rodzi się w nas bardzo często w bólu, w cierpieniu, w zmaganiach. Owoc nie jest od razu smaczny i soczysty. Czasami coś fajnego się urodzi w naszym życiu. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, w razie czego brat tam, który nagrywa to, tam zrobi korektę, ale jeszcze jako nienawrócony chłopak lubiliśmy chodzić. Wydawało nam się, że to jest taki dziki ogród, jabłka tam były. No okazało się, że właściciel się pojawił trochę w nieodpowiednim momencie, bo akurat przyszliśmy na degustację jabłek. I wzięliśmy kije i rzucaliśmy tam, żeby strącić jabłka, żeby posmakować, bo wydawało nam się, ktoś mówił, są super smaczne. Powiem wam, kiedy boli mnie, gdy ludzie dotykają moje życie, czasami ranią mnie, ludzie, którzy może nie zawsze są z Kościoła, nie rozumieją, ale coś im smakuje z mojego życia. Pamiętam sytuację z ludźmi, którzy nie chcąc iść za Jezusem, mówili, a jednak twoje życie jakieś jest inne, jakiś taki ma smak. Ja nie wiem, ty mówisz, że jesteś narwańcem, że jesteś z natury cholerykiem, że jesteś człowiekiem gwałtownym, nie uwierzę ci nigdy, że takim jesteś. Ale ja taki mam temperament i charakter. Jeśli jest coś smacznego w mojej cierpliwości, w tym, kiedy próbuję być dobry, to tylko dlatego, że czyni to właśnie Jezus Chrystus, właśnie Duch Święty w nas. I ludzie, którzy żyją bez nadziei, nie umieją poradzić sobie z gniewem. Wiecie, ile przemocy w domach się dzieje? Kiedy spojrzymy na statystyki, to jest przerażające. Gdyby mężczyźni nie bili kobiet, nie byłoby błękitnej linii. Wyobrażacie sobie? Jedna linia by była wolna. Można by było na przykład tam coś innego fajnego na niej zrobić. Kiedy rozmawiałem z kobietami, z siostrami, które doświadczyły przemocy, to bardzo trudno słuchać, aż łzy cisną się do oczu. I ci mężczyźni mówią, ja nie potrafię się powstrzymać czasami. I z tej zazdrości, że nie mogą być cierpliwi, przychodzą i ranią ciebie albo mnie. To tak jakby rzucali kijem wysoko, żeby zerwać te owoce, które urodziły się przez lata w twoim i w moim życiu, dlatego że w twoim i w moim życiu jest obecny Duch Święty. Amen? Powiem ci, to jest niezwykłe. Nie gniewaj się na tych ludzi, że czasami ciebie ranią i nie rozumieją. Na przyjaciół w szkole. Nie powiedzą tego głośno, że zazdroszczą, ale bardzo często tak właśnie jest. Kiedy pierwszy raz poszedłem na młodzieżowe, byłem poruszony tym, że nie wygnali mnie, dlatego że śmierdziało ode mnie papierosami. Pamiętam, ubrałem się w mundur, chyba jeszcze wtedy służyłem w wojsku i to było dziwne, bo mój przyjaciel, który opowiadał mi Chrystusa i opowiadał mi o Chrystusie, powiedział, chcesz, możesz iść ze mną. No ja sobie myślę, ale kto mnie puści? Przecież nie dostanę przepustki. Ale on mówi, słuchaj, przez płot, przez mur śmigniemy, nie ma problemu. Więc ubrałem się w mundur wyjściowy i mało się nie zabiłem przez ten mur, jak przechodziłem, dlatego że ja taką zasadę miałem, że raczej nie uciekam na lewiznę, jeśli już to tylko z przepustką. Ale uciekłem wtedy, tak byłem ciekawy, tak bardzo chciałem dotknąć owocu, który widziałem w jego życiu. Mówił mi, że był narkomanem uzależnionym, ale w nim tyle było ciepła, dobroci, zachęty, żeby iść za Jezusem. I mówi, jeśli mu zaufasz, zmieni całe twoje życie. Nie wiem, jaki masz problem, ale Jezus Chrystus to jest naprawdę żywy Boży Syn. I ja mówię, dobra stary, idę na lewiznę z tobą razem przez płot. Przeszliśmy, wszedłem i zaraz zacząłem żałować. Myślę, że wszyscy jakoś normalnie ubrani, ja tutaj nie bardzo. I czułem, że jestem inny. Momentami chciałem uciec. Zapomniałem o całym świecie, przeżywałem. Oni wynieśli stół w kaplicy o wiele mniejszej, z takiego domku jednorodzinnego, bo to w Olsztynie tam było. Przynieśli stół, wnieśli jakieś ciastka, herbatę. Myślę sobie, jejku, co to za kościół? Ja nieprzyzwyczajony jestem. A to jest kościół, gdzie ludzie są ważniejsi niż to wszystko, co ich otacza. To jest niezwykłe, to jest życie według ducha. Przebaczyli mi, że śmierdziałem papierosami. Nawet chyba się nie gniewali, że gdzieś tam między słowami jeszcze jakieś mi się wymknęły takie słowa, które niekoniecznie były budujące czy zachęcające. Ale powiem wam, to jest właśnie życie według ducha i powiem wam, że chciałem tego owocu, zapragnąłem pójść za Jezusem. I wierzę, że mając te duchowe zmysły, żyjąc według ducha, możemy przynieść dla ludzi żyjących wokół nas dobrą nowinę w taki bardzo życiowy, praktyczny sposób. Chcę teraz zwrócić waszą uwagę i króciutko z fragmentów Biblii pokazać wam, że posiadamy duchowy wzrok, duchowy słuch, duchowy dotyk, duchowy smak i duchowy zapach. Posiadamy duchowe zmysły. Wierzę, że wielu z was czyta uważnie Biblię i odkryliście to być może przede mną, ale chcę dzisiaj z wami się podzielić, że życie według ducha to jest coś o wiele cenniejszego, bogatszego, głębszego niż życie według zmysłów. I kiedy siedzisz czasami, czegoś ci brakuje, kiedy siedzisz i z czymś się zmagasz, bo wydaje ci się, że to potrzebujesz, że chcesz to mieć i czujesz, że to ciało twoje potrzebuje, chcę ci powiedzieć, staraj się zwrócić do Chrystusa i żyć według ducha, przeciwstawiać się tym pragnieniom. Dlatego Biblia mówi, że wtedy stary człowiek jest ukrzyżowany wraz z Chrystusem. I apostoł Paweł mówi, co żyje już, nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest życie według ducha. I zobaczcie, chcę teraz z fragmentów Słowa Bożego. Gdzie jest ten duchowy wzrok? List do Efezjan, 1:18. I tutaj czytamy, ja całości nie będę czytał, gdyż mamy tutaj 5 tych punktów, więc żeby nie zasypać was zbytnią ilością dużych fragmentów Słowa Bożego, to chcę tylko te, które jakby wyjmuję, żeby pokazać wam o tych zmysłach. A więc duchowy wzrok. I w liście do Efezjan, 1:18, czytamy, Paweł mówi, żeby oświecił oczy serca waszego, abyście co? Widzieli. Spójrzcie sobie na klatę przez chwilę. Gdzie tam oczy widzicie? Popatrz na sąsiada klatę gdzieś tam. No tak może źle to powiedziałem, bo to trochę niezręcznie by było, szczególnie w niektórych sytuacjach. Ale pamiętam, kiedy mój młodszy syn, mający kilka lat, przyjął Jezusa. Modliłem się z nim, on bardzo chciał go przyjąć. I kiedy popytał się mnie, mówi, już tata? No już. I on tak popatrzył, gdzie on tam jest, ja go przyjąłem, nie? Dziecko tak prosto patrzy, że chce iść za Jezusem, przyjęło go, no to tak patrzy. I powiem wam, że tych oczu może nie widać na naszej klacie. Ale oczy serca to jest duchowy zmysł, który dany nam jest od Ducha Świętego. I potrafimy duchowo widzieć pewne rzeczy, kiedy ćwiczymy te zmysły. Jeśli zrobisz taki eksperyment, pamiętam, oglądałem, że pewien człowiek założył okulary, które soczewkami zamieniały jego perspektywę, że wszystko widział do góry nogami. Założył te okulary i na początku przez pierwszy dzień chodził, potykał się i przewracał wszystko. Ale potem tak się mózg przyzwyczaił, że wsiadł na rower i pomimo, że widział do góry nogami, jeździł bez problemu na rowerze. Ale wyobraźcie sobie, że po tygodniu zdjął te okulary i chciał przejechać się normalnie. Wyrżnął się i pocierał, pobił się. Po prostu jeszcze mózg się nie przestawił. Chcę powiedzieć wam przez to, że jeżeli nie ćwiczymy duchowych zmysłów, to pozostajemy ślepi i kiedy przychodzi wąż, przychodzi jakaś trudna sytuacja, dajemy się namówić i wspaniali Boży, kochani ludzie popadają w tarapaty. A jeden mąż Boży mówił, że wpaść do jamy łatwo, ale wyleźć z niej jest o wiele trudniej. Dlatego dzisiaj skupiamy się według tej zachęty. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś, może dziś jesteś w tarapatach, ale chcę ci powiedzieć, wierzę, że Pan Bóg dziś ożywi i wzmocni twoje zmysły duchowe, jeśli jesteś na nowo narodzony. Ale jeśli jesteś nienarodzony na nowo, nie wiesz, o czym mówię, to ja jestem tutaj, są bracia, zostań po spotkaniu, chcę z tobą porozmawiać, opowiedzieć ci wiele więcej historii i pomodlić się z tobą, abyś mógł narodzić się duchowo i zacząć czuć duchowe zmysły. To jest najniezwyklejsze doświadczenie życia. To właśnie duchowe zmysły przenoszą nas do duchowej rzeczywistości. Nie chodzi o życie z głową w chmurach, ale chodzi o to, żebyśmy widzieli i rozumieli więcej niż tylko to, co podpowiadają nam zmysły. Na tym opiera się również usługiwanie w darach duchowych. Skąd się bierze słowo wiedzy, słowo mądrości? Skąd się bierze rozumienie wizji, snów? Czytamy te rzeczy i jesteśmy zaskoczeni, a kiedy ich nie rozumiemy, odsuwamy i boimy się duchowości. A Bóg mówi, duchowość jest częścią waszego życia, ponieważ zrodzeni jesteście z ducha. Jeżeli pozwolicie mi prowadzić się przez duchowość, to nie będziecie musieli bać się i będziecie bezpieczni. Ale wielu ludzi chce wchodzić w duchowość bez Chrystusa. Stąd rodzi się czary, rodzą się magia. Diabeł czeka na tych, którzy bez Jezusa chcą wejść w duchowość i potem mają tarapaty, poważne problemy. Ale Duch Boży mówi, ja cię poprowadzę, objawię ci Chrystusa. Tylko chciej żyć według ducha, nie według ciała. Pozwól, żeby ciało było naprawdę futerałem tylko, a jednocześnie aż. Trzeba nosić gitarę w futerale, instrumenty pewnie też nosicie w futerale. On po coś służy, jest nam dany taki, jaki jest. Ja mam trochę większy futerał, ty być może mniejszy, ale liczy się to, co jest w środku. Masz coś niezwykłego, Ducha Bożego, jeśli jesteś na nowo narodzony. Ale jeśli nie, nie rozpaczaj. Możesz narodzić się na nowo tutaj, dziś i teraz, po naszym spotkaniu. A więc mamy duchowy wzrok, czytamy to w liście do Efezjan, ale mamy duchowy słuch. Objawienie, drugi rozdział, i myślę, że tam jest wiele takich miejsc, które powtarzają się. Kto ma uszy, niechaj słucha, co? No to ciekawe, że tam nie jest powiedziane pastor Andrzej, czy pastor taki, czy pastor inny. Jest powiedziane, co Duch mówi do zborów. Dlatego być może jest tak, że słuchamy, a nie słyszymy. Patrzymy, a nie widzimy. Dlatego czujemy się źle, czasami obrażamy się niepotrzebnie, ponieważ nie uruchamiamy duchowych zmysłów. Ale Bóg dla dzieci Bożych dał duchowy słuch. Cudownie jest w gniewie brata albo siostry zobaczyć nie to, że mi on problem robi, ale zobaczyć, że on potrzebuje mojej pomocy. To jest cud, że modlisz się o nieprzyjaciół, że błogosławisz ich. Tylko wtedy możesz to zrobić, kiedy zobaczysz albo usłyszysz duchowym zmysłem. Jeżeli tylko badasz to zmysłami fizycznymi, to tapicerka do klepania, to wtedy ludzie się biją, szarpią. Tylko tak potrafią rozwiązywać problemy. Następny duchowy zmysł to jest duchowy dotyk. I tutaj chciałbym nadmienić z Księgi Hioba, 19 rozdział, 21 werset, duchowy dotyk. Zmiłujcie się nade mną, mówi do swoich przyjaciół, wy, przyjaciele moi, bo ręka Boża mnie dotknęła. Są inne miejsca, gdzie bohaterowie Biblii mówią, że Pan dotknął się mojego życia. I wierzę, że dzisiaj Bóg chce dotykać się nas tutaj na tym miejscu. Jeżeli nie mamy tego zmysłu dotyku duchowego, wyćwiczonego, dojrzałego, wielu ludzi wchodzi do kaplicy, do kościoła i powie, no co tu było takiego? No coś tam gadali, coś śpiewali. No tak jak tydzień temu, nie? No to idę do domu, tam se włączę Niewolnicę Dinozaura albo jakieś tam bezpośrednią transmisję. No są różne takie seriale, tam 2586, nikt już nie wie, o co chodzi, ale siedzą i oglądają ludzie. Ja kiedyś też tak żyłem, ale chcę przyjść na nabożeństwo i pomimo, że ktoś mówi nie tak, jakbym chciał, nie o tym, co bym chciał, ale duchowy zmysł podpowiada mi, pozwól mi, dotknę się dzisiaj Ciebie. Powiem wam tak, kiedy jesteśmy chorzy fizycznie, potrzebujemy fizycznego dotyku i modlimy się o chorych ludzi, namaszczamy olejem. Ale wielu z nas jako wierzący jesteśmy chorzy w naszych emocjach, poranieni. Pochodzimy z różnych domów. Wielu z was być może pochodzi z rodzin, gdzie rodzice wierzący byli. Ja pochodzę z rodziny, gdzie nie miałem możliwości słuchania Ewangelii i rozmawiania. Myślę, że poszczęściło mi się, jeśli myślę o moim tacie, o mojej mamie, ale wiem też, że wielu ludzi jest takich, którzy rodzą się na nowo, ale tak bardzo wewnątrz są poranieni, nie umieją sobie z tym poradzić i trafiają do zborów. Rozmawiałem z ludźmi, którzy nie wiedzieli, jak poradzić sobie z różnymi ranami, z różnymi złymi rzeczami, o których nawet mi jest tutaj trudno i ciężko opowiadać. Jak przebaczyć zdradę? Jak rozmawiać z mężem, który po nocach siedział i pornografię oglądał gdzieś tam, a potem przychodzi i chce, żebym była czuła dla niego i miła? Jak porozmawiać z tą siostrą, która mnie obgadała i oplotkowała? Niektórzy obrażają się, że ktoś ma problem, walczy z nałogiem, z paleniem, ale słyszałem, jeden z braci powiedział, że więcej ludzi sobie życie przez plotkę odebrało niż przez to, że ktoś zapalił papierosa. I nieraz zranieni wewnątrz potrzebujemy duchowego uzdrowienia. Jeśli nie będziemy rozwijać tego zmysłu duchowego dotyku, nie będziemy potrafili ręki Pana poczuć wewnątrz, która uzdrawia. Powiem wam, kiedy rodzice przytulają dzieciaka, który wywalił się na rowerze, to jest jak balsam na serce. Kto z was, zanim nauczył się na rowerze, nie umiał jeździć? Kto z was? Zaskoczyłem was trochę. Takie pytanie, ale nie chciałbym być podchwytliwy. Każdy z nas, jeśli uczyłeś się, wiesz, jeśli nie nabiłeś sobie guzów parę, to masz szczęście i jesteś dobry. Ja musiałem trochę poleczyć strupy na kolanach, ale było niezwykłe przyjść do mamy, przyjść do taty, przytulić się i powiedzieć, ojej, już nie będę jeździł na rowerze. A mama mówi, nie, martw się, nauczysz się. Tata mówi, dobra, wskakuj, włożę znowu ten kijaszek. Jadę, już mi się wydaje, że on, tata za mną biegnie, a on krzyczy z daleka i już wyjął kijaszek i już jeżdżę sam. I jestem zadowolony i szczęśliwy. Bóg działa w niezwykły sposób. Jeśli nie czujesz duchowego dotyku, to dlatego, że nie przykładasz należytej wagi do tego, by żyć według ducha. A więcej koncentrujemy się często na tym, aby żyć według ciała. Jest następny zmysł, czwarty, duchowy smak. Psalm 34, werset 9. Słyszymy takie wezwanie z kart Biblii. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. W innych tłumaczeniach czytamy, posmakujcie, jaki jest Pan Bóg. Jak człowiek je coś smacznego, to aż ślinka cieknie. Jak ktoś coś ugotuje, idziemy gdzieś i myślimy sobie, jejku, jakie ty ja se skosztowałem, to mi się śni po nocach. Ale ja wierzę, że to właśnie psalmista chciał powiedzieć, skosztuj, jaki jest Bóg. Posmakuj, że Jego obietnice nie zawodzą. Posmakuj, jaki w Nim jest charakter niezwykły. Posmakuj w Nim Jego ojcostwo. Posmakuj w Nim zaspokojenie wszelkiej potrzeby, z którą przychodzisz dziś tutaj i to jest ciężar dla ciebie i ból. Posmakuj, aż będzie słychać to duchowe mlaskanie. Może to jest tak, kiedy chwalimy Pana albo kiedy modlimy się, to właśnie nasz duch gdzieś tam wewnątrz wzdycha i tak smakuje nam to, że możemy się Jego dotykać. Wielu ludzi jest religijnie zawiedzionych, bo nie kształtują w sobie tego smaku. Pamiętam, oglądałem program i przyszedł człowiek, który miał upośledzony smak. Jego kubki smakowe nie były w stanie reagować na różne rodzaje smaku. I pani, która prowadziła program, podsunęła mu jakiś piołun, jakieś strasznie gorzkie rzeczy. A on tam jadł, próbował, cytryna, wszystko bez wrażenia. I ona się pyta, i co? I on mówi, i jestem nieszczęśliwym człowiekiem. Tak bardzo chciałbym czuć smak cytryny. Nawet by mi tego piołunu chętnie tak się wykrzywił i posmakował, ale tak bardzo mi brakuje smaku. Widzę te potrawy, widzę te warzywa, owoce, widzę coś tam, co lubię, bo on w wyniku wypadku prawdopodobnie to tak było, ale mówi, brakuje mi tego i czuję się jak kaleka. Powiem wam duchowo, jeśli nie odczuwamy smaku Chrystusa, jeśli nie odczuwamy tego duchowego takiego, nie kosztujemy i nie czujemy w tej relacji z Bogiem, to czasami czujemy się jak upośledzeni duchowo i smutni i przychodzimy do kościoła i modlimy się i otwieramy Biblię, ale gdzieś jakoś tak jest nie tak, jakbyśmy chcieli. I ostatni duchowy zmysł to jest właśnie zapach. 2 Koryntian 2,15. Chciałbym, żebyście przypomnieli sobie ten fragment. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. 2 Lista Apostoła Pawła do Koryntian, 2 rozdział, 15 werset. I jeszcze 16. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. A do tego któż jest zdatny? Kto z was czasami używa perfum albo dezodorantu? Oprócz mnie oczywiście. Kto z was? Jest paru takich odważnych. Nie wiem, co myślicie o tym, ale myślę sobie, że to jest miłe, kiedy możemy czuć miły zapach. I powiem wam, bardzo to mnie dotknęło, że Bóg chce, żebym czuł zapach Chrystusa, bo wtedy będę umiał pachnieć Chrystusem dla innych ludzi. Kiedy mówię przepraszam, proszę, dziękuję, kiedy przebaczam, to wtedy wydobywa się zapach Chrystusa. Ktoś kiedyś powiedział, że miłość czy przebaczenie, o tak, przebaczenie, to jest zapach zdeptanego kwiatu. Może to trochę poetyckie, ale podoba mi się, lubię czasami wiersze też poczytać, że przebaczenie to jest zapach podeptanego kwiatu. Myślę sobie, że jeżeli pachniemy Chrystusem, to nawet jeśli ktoś podepcze nasze życie, to tak naprawdę nie zatniemy się i nie będziemy żyli w goryczy, ale będziemy nadal pachnieć Chrystusem, bo ten zapach będzie się wydobywał. Czasami w gazetach, jeszcze kiedyś taka mama moja, takie bursy czy takie czasopisma, gdzie było moda, ale też przynoszono i tam były saszetki albo takie miejsca, gdzie trzeba było potrzeć. Bierzesz, a to czuć taki fajny jakiś zapach perfumy. Tylko trzeba było to potrzeć. Powiem wam, kiedy przechodzimy trudne rzeczy, ktoś nadepnie na nasz odcisk, ktoś źle powie o nas, ktoś odezwie się źle do nas, to wtedy jest to potrząśnienie. I ja potem poznaję, czy jest we mnie zapach Chrystusa, czy dalej jeszcze starej, śmierdzącej natury, która lubi pławić się w rzeczach dla ciała, a nie w rzeczach dla ducha. I chcę dzisiaj was zachęcić, żebyśmy żyli według ducha i ćwiczyli nasze duchowe zmysły. I jak to można zrobić? Powiecie, fajnie tutaj roztoczyłeś nam taki, wymalowałeś obraz, ale ja tak bardzo bym chciał, więc co mogę zrobić? To myślę, że jest ważne na koniec, żebyśmy spróbowali znaleźć zachętę w Biblii. Chcę powiedzieć wam, że to, co przenosi nas w ten duchowy świat, to jest wiara i posłuszeństwo pełne pokory. Biblia mówi, że bez wiary nie można co? Podobać się Bogu. Kiedy ktoś przychodzi do Niego, to musi wierzyć, że nagradza tych, którzy Go szukają. Więc zobaczcie, jak ważne jest to, żeby ufać i wierzyć, że duchowa rzeczywistość jest dotykalna. Biblia mówi nam przecież, że Chrystus jest rzeczywistością, a to, co oglądamy, to są cienie tylko rzeczy przyszłych. Tak naprawdę przemijamy. To, co się dzieje na świecie, gdzieś Biblia mówi, że jest to jak para, która unosi się, znika nasze życie, czy 70, jak więcej, to łaska Boża. Więc zobaczcie, mówi to do nas słowo, ale nieraz żyjemy w taki sposób, jakby nie było życia duchowego. Wiem to, bo sam zagoniłem się w ślepe zaułki życia chrześcijańskiego. Czy jako duszpasterz, czy pastor popełniałem błędy, bo myślałem, że właśnie pójście w tym fizycznym aspekcie rozwiąże jakieś problemy, że będę lepiej mógł służyć, coś tam lepiej zrobić. Ale rozbijałem się o ścianę i przychodziłem do miejsca pokuty, przemiany. Bóg zabierał gorycz, żal. Bardzo mi ciężko było czasami, jak ludzie mnie ranili, oskarżali o rzeczy, których nie zrobiłem nigdy. Jeżeli siedzisz gdzieś schowany za filarem, to nikt nigdy złego słowa o tobie nie powie ani dobrego. Kto nikt nigdy nic nie robił, ten nie popełnił błędu. Więc jeżeli zaczynasz służbę, zaczynasz żyć, służyć, umywać nogi innym ludziom, to wtedy zaczynasz narażać się i czasami dostajemy baty. Ale ktoś mądrze powiedział, że popełniać błędy jest rzeczą ludzką, ale pozostawać w błędach jest rzeczą diabelską. I wierzę, że to jest prawda. Jeżeli uczeń Jezusa Chrystusa popełnia błąd, to chce się z tego nauczyć. Szuka w Biblii, modli się, pości, przychodzi do braci, do sióstr, starszych w wierze, pyta się, co źle zrobiłem, co mogę zmienić. I wtedy rośniemy duchowo. Potrzebna jest wiara. Nie obrażajmy się, kiedy czasami coś nam nie wychodzi, na Boga czy na ludzi. Wiara sprawia, że ćwiczymy te duchowe zmysły. Bez nich nie jesteśmy w stanie wypełnić misji. I bardzo ważna rzecz to jest to, żebyśmy byli posłuszni, a to jest nierozerwalnie związane z pokorą. Biblia mówi, że Bóg pysznym się co? Sprzeciwia, a pokornym co daje? Łaskę. Odkrywam to cały czas i myślę sobie, przecież wszystko jest z łaski. My mówimy zbawienie, ale uzdrowienie jest z łaski. Wiele odpowiedzi na modlitwy to wszystko jest łaska Boża. Chleb codziennie to jest łaska Boża. Cokolwiek chciałbym nazwać, co jest błogosławieństwem w moim życiu. Moja żona, moja rodzina, moi przyjaciele, zbór, Kościół Jezusa Chrystusa. Wszystko to jest z łaski. Jeśli nie ma w nas pokory, nie będziemy tego doceniać, nie będziemy tego kochać i nie będziemy o to się troszczyć i opiekować. I dlatego czasami trudne sytuacje się dzieją wśród ludzi wierzących, kochających Jezusa, ale nie żyjących według Ducha. Dlatego też w niektórych miejscach Jezus wytyka trochę uczniom. Pamiętacie, kiedy Piotr przyszedł i mówił do Pana Jezusa, nie pójdziesz, nie przyjdzie to na ciebie, nie pójdź tam do tej Jerozolimy, bo tam on mówił, zapowiadał, że musi tam iść umrzeć. Ja sobie myślę, gdyby mi tak Jezus wywalił, nie wiem, czy bym chciał w ogóle tam pójść z nim dalej. On powiedział do Piotra, odejdź ode mnie, precz szatanie. Bo nie myślisz o tym, no właśnie, nie myślisz o tym, co boskie, co duchowe, ale myślisz o tym, co cielesne. A przecież Piotr tylko bał się o swojego Pana. Ile razy robimy różne rzeczy, bo tylko boimy się o nasze dzieci, bo tylko boimy się o kogoś znajomych, boimy się tylko o siebie. Zaufajmy Bogu, myślmy o tym, co Boże. I życie według Ducha musi zawierać w sobie pokorę i zaufanie, jeśli nawet nie dziś, Panie, to będę wytrwale czekał, bo to zgodne jest z Twoim słowem. Owoc rodzi się powolutku. Jeżeli wzgardzimy słowem Pana, tak naprawdę przyjdzie szybko grzech i wypełni to miejsce, bo dusza człowieka nie znosi próżni. Zawsze ktoś próbuje być w naszym wnętrzu. A więc duchowe zmysły potrzebne są nam. I przez wiarę i posłuszeństwo pełne pokory możemy te duchowe zmysły ćwiczyć, wzmacniać, po to, żeby w godzinie próby być gotowym i zwyciężyć i ostać się jako zwycięzcy. Możecie amen powiedzieć? Wierzę, że to jest Boża wola dla ciebie i dla mnie. Powiesz, ale ja myślałem, że zwycięstwo to wtedy, kiedy nie mam problemów. To nie jest duchowy sposób patrzenia. Gdyby Jezus tak patrzył, nie poszedłby na krzyż. Bo z punktu widzenia ludzi cielesnych poniósł porażkę. Ale z punktu widzenia Ewangelii, słowa, zapowiedzi proroków przyszedł i wypełnił to wszystko, co o nim w pismach było powiedziane. Prawda? Zgodzicie się. I zwyciężył. I dzisiaj diabeł wie, że jest pokonany. Ale próbuje pociągnąć za sobą jak najwięcej ludzi, bo jest strasznie zły i wkurzony, że ludzie mogą narodzić się na nowo i umknąć pół metra przed bramami piekieł. Test na sprawdzenie naszego życia jest prosty. O czym myślę, nie tylko kiedy jestem w kościele czy słucham kazania, ale w codziennym życiu. Powiem wam, to jest niezwykłe. Rzymian 8:5 mówi nam takie słowo, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co? Cielesne. Zaś ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co? Duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Może dzisiaj brak tobie pokoju, tak jak mi wiele razy. Może czujesz, że wali się twoje życie, coś złego się dzieje. Chcę ci powiedzieć, tak jak Boża obecność przychodzi i najpierw mówi, nie bój się. Bóg jest obecny i jest gotowy zadziałać w twoim życiu, zmienić, jeśli tylko uwierzysz i z pokorą przyznasz, że potrzebujesz pomocy. Mówię to wam jako facet też, który bardzo był toporny, żeby się nawrócić do Chrystusa. Jakoś tak jest, nie wiem, czy by inni bracia by to potwierdzili, ale nam, mężczyznom, tak trudno jest się przyznać czasami. Może mi jako mężczyźnie, tak bym powiedział, bo nie chciałbym zranić czy jakiegoś z braci dotknąć, ale mi jako mężczyźnie było trudno uniżyć się i powiedzieć, potrzebuję rozpaczliwie pomocy, nie radzę sobie. Wolałem kłamać samego siebie, że se poradzę. Że se poradzę z tymi trzema filarami piekła. Pamiętacie z pierwszego listu Jana? Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia. Jeśli pokażesz mi gdzieś upadłego chrześcijanina, to powiem ci na pewno, jeśli nie wszystkie trzy te rzeczy tam będą, to na pewno jedna z nich. I wierzę, że powinniśmy sami siebie poddawać takiemu testowi. O czym myślimy? Wiem, że teraz myślicie o dobrych rzeczach, bo próbuję skupić waszą uwagę. Próbowałem pokazać wam ducha, prawda? A wcześniej to było ciało, duszę. I teraz mówię, oby nasze cielesne życie tak nas zajmowało, jak ta najmniejsza matrioszka, prawda? I próbuję waszą uwagę skupić na Bożych rzeczach, ale pamiętajmy, że rozjedziemy się stąd. I chodzenie według ducha wymaga praktyki i dobrze jest posiedzieć i pobyć tu razem. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy zajmują się całą logistyką. Nie widać was, a widać wasze działanie. To jest właśnie życie według ducha. Bo tak jak z wiatrem, nie widzisz go, ale widzisz, że poruszają się drzewa. I kiedy Jezus tłumaczył Nikodemowi, tak mówił chyba o tym, prawda? Coś w tym stylu właśnie. Tak jest z duchem jak z wiatrem. I jeżeli chcemy wzrastać, a ja bardzo pragnę i wierzę, że udało mi się chociaż troszkę was zachęcić, że życie według ducha nie jest wcale takie straszne, jak nam się wydaje. Wręcz jest smaczne, jest dobre, bezpieczne, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wierzymy Chrystusowi, mocno go się trzymamy, jego słowa, i w posłuszeństwie pełnym pokory poddajemy się w codziennym życiu właśnie jego wskazówkom i jego prowadzeniu. Powiem wam, wierzę, że Bóg chce, byśmy byli wzorem dla innych ludzi. Ludzie mówią, nie można według ducha, nie da rady. Jak mi nie przebaczyli, to ja muszę to po swojemu załatwić. Jest wiele przykładów, że ludzie mówią, brzmi to dobrze, ale w praktyce bardzo często jest to trudno zrobić bez chodzenia w Duchu Bożym. Chciałbym teraz pomodlić się też o was. Chcę błogosławić was, ale chcę modlić się o to i wierzę, że wasze serca są zachęcone, żeby zawołać do Pana. Panie, chcę żyć według ducha. Wiem, że to mówiliście mu już wiele razy i wiem, że będziecie mu to mówić, ale myślę, że dzisiaj macie kilka świadectw i wspomnienie Słowa Bożego, które może rozpalić na nowo to pragnienie. I jeśli komuś z was przyszło do głowy, że nie nadajecie się albo nie dacie rady, to chcę dziś tobie powiedzieć, ze względu na Jezusa Chrystusa, Jego miłość i dobroć, świętość i moc, nie jest tak, że się nie nadajesz. Tak naprawdę Bóg daje nam swoją wolę i swoją moc, a chce, żebyśmy Mu dali naszą wolę i naszą bezsilność. I kiedy przychodzimy do Niego, to zaczyna działać. Nie wstydź się powiedzieć, że jesteś słaby w czymś, że jesteś słaba. Czasami tak zachęcam też braci i siostry, jak modlimy się, żebym mógł przyjść i powiedzieć, wiesz co, tak się zdenerwowałem w pracy, że myślałem, że wywalę przez okno tego mojego szefa. I ktoś powie, no ja w kościele to nie mógłbym tak powiedzieć, bo by mnie normalnie powiedzieli, co ty braci, chodzisz 10 lat do kościoła i takie rzeczy masz? No przytrafiają nam się trudne rzeczy. Przytrafiają się czy nie? Możecie podnieść ręce, ja się odwrócę. Przytrafiają nam się trudne rzeczy i nieraz wychodzi na to, że jest w nas jeszcze nowe stworzenie, ale stare myślenie. I we mnie to też się przytrafia. I chcę dziś wam powiedzieć, nadajemy się. Jeśli ciebie znalazł Chrystus, wybrał, jeśli odczułeś w sercu, odczułaś radość, smak, te duchowe rzeczy, zmysły poruszył, to jest niesamowite. Byłem przy porodzie mojego młodszego syna, bo przy pierwszym nie udało mi się. Żona mnie prosiła i zrobiłem to tylko dla niej, nie dlatego, żebym był ciekawy porodówki. Poza tym zastanawiałem się, czy mnie nie wyniosą do przodu nogami. I pamiętam, kiedy go wyjęto z łona mojej żony, jak dostał klapsa w tyłeczek, otarto go, to zaczął krzyczeć i widać było te przejawy jego życia. I tak samo jest z duchowym życiem. W pewnym momencie Bóg przecina pępowinę też i mówi, będę z tobą, będę cię nosił na swoich rękach, prowadził. Upadniesz czasami, uderzysz się, ale ja jestem z tobą. Amen? Amen? I chcę dzisiaj Ciebie zachęcić, kimkolwiek jesteś. Jeśli jesteś na nowo narodzoną osobą, nie bój się iść według Ducha i uczyć się chodzić według Ducha. Ja tylko dziś parę drobnych jakichś wskazówek, które sam odkrywam, Wam udzieliłem. Na pewno niektórzy z Was mogliby więcej i lepiej powiedzieć niż ja, ale z pokorą przyznaję, potrzebujemy się uczyć. Cieszę się z Waszych świadectw, z Waszej modlitwy, uśmiechu. Kiedy spotykam, poznaję nowych ludzi. Bardzo to lubię, bo traktuję to właśnie jako życie według Ducha. Więc kochany Kościele, chcemy żyć według Ducha? Możecie powiedzieć amen? Chcemy? Bardzo chcemy. I wierzę, że powstaniemy teraz do modlitwy. Chciałbym, żebyśmy spróbowali zadać Bogu pytanie. Proszę Cię, Panie, co jeszcze chcesz we mnie zrobić przez najbliższy czas? Czy czujesz duchowy zapach? Czy czujesz dotyk Pana? Czy masz ten duchowy wzrok i słuch? Jeżeli tak, to dobrze, ale jeżeli czujesz, że jesteś odrętwiały, nie czujesz smaku, to proszę, zawołaj dziś do Pana. Duch Boży zstępuje. Jezus powiedział, weźcie Go, ile pragniecie, aż do przelewu, aż to wszystko napełni was, aż znajdziecie się cali zanurzeni w Duchu. Ja wierzę, że to jest dzisiaj dla Kościoła, dla ludzi narodzonych na nowo. Życie według Ducha. Chcę modlitwę poprowadzić, ale jeżeli chcielibyście, proszę, żebyście nie unikali też sytuacji modlitwy jedni o drugich. Czasami pytają się mnie w zborze, czemu nie tak często prosisz nas do przodu, żebyś modlił się o nas, żebyśmy mogli być obmodleni. Ja mówię, że tak, lubię prosić do przodu i modlę się, ale chcę, żebyśmy nauczyli się. Właśnie to jest życie według Ducha, jedni o drugich. W wielu miejscach Biblia mówi, jedni drugich brzemiona noście. Jedni drugich traktujcie za wyższych od siebie, jedni drugich. I tam nie jest powiedziane lepsi, gorsi. I jeżeli potrzebujesz modlitwy, a masz tu osobę godną zaufania, to nie wstydź się, to nie Andrzej sprawia, że lepiej duchowo żyjesz, ale sprawia to wiara i Chrystus, który przez nas i przez was działa. Więc jeżeli potrzebujesz modlitwy, a nie wołałem tu do przodu, nie martw się, możesz dzisiaj tą modlitwę otrzymać, być z kimś, porozmawiać. Są bracia, dojrzali duchowo ludzie, to jest cudowny, kochany Kościół. Są siostry. Bardzo się cieszę, często z moją żoną usługujemy i tak się cieszę, że kiedy jest jakaś kobieta o złamanym sercu, to moja żona bierze ją, przytuli. Mi by to nie wypadało i chciałbym uszanować tą kobietę, bo miłuję siostry. Ja mam swoją żonę i mam kogo przytulać. Ale wiem, że kiedy potrzebuje złamana kobieta, zraniona, potrzebuje przytulenia Bożego, to właśnie to jest niezwykłe, że kobieta kobiecie usługuje. I w tym jesteśmy takimi Bożymi ludźmi. Mężczyznę mogę przygarnąć ramieniem, czasami przybić piątkę i powiedzieć, bracie, siła i honor, Bóg cię poprowadzi, nie poddawaj się. I on mówi, tak, wierzę, że będzie dobrze. Mężczyźni trochę inaczej funkcjonują. Więc chciałbym dzisiaj pomodlić się o was, a jeżeli zechcecie sobie nawzajem usługiwać, to właśnie będzie dowód na to, że niektórzy z nas przypomnieli sobie, na nowo ożywiło się w nas to pragnienie. To jest życie według Ducha. Pan Bóg może mnie użyć. Andrzej fajnie mówił, ale jak ja się pomodlę, to gościu z butów wyskoczy. I tak się stanie. Módlmy się jedni o drugich, usługujmy sobie. Do tych, których masz zaufanie, poproś. Bo nie jestem za tym, żeby zupełnie to robić taki spontan. Ale jeśli masz osobę godną zaufania, kogoś, kogo znasz, niech pomodli się o ciebie, niech porozmawia z tobą, niech przybije piątkę albo przytuli i niech Bóg działa pośród nas. Czujmy Jego smak, zapach, dotyk. Niech ręka Pana nas dotyka. Chcę pomodlić się. Was proszę również o włączenie się w modlitwę. Ojcze, dziękuję Ci z całego serca za Pana Jezusa Chrystusa i za Ducha Świętego. Bardzo Ci dziękuję za duchowe życie, którego nie znałem wiele lat. Nie rozumiałem. Czułem wewnątrz pragnienie. Czasami wydawało mi się, że coś przeżywam wewnątrz duchowo. Ale nie rozumiałem tego. Dziękuję Ci, że dziś to się zmienia. Że mogę iść za Tobą. Dziękuję Ci z całego serca i proszę, byś błogosławił każdą osobę tutaj na tym miejscu. Dziękuję Ci, Panie, za nasze modlitwy, za to, że wierzymy Tobie, ufamy. Panie, proszę Ciebie z pokorą, abyś używał dzisiaj nas jako Kościoła, jako wspólnoty, bo Ty jesteś Bogiem relacji, Bogiem więzi. Dziękuję Ci, że Duch Święty dziś jest tutaj obecny i wierzę, że masz moc uzdrowić. Masz moc dotknąć się zranionych serc, emocji, samotności, jakiejś ludzkiej biedy, Panie, która czasami nie znajduje słów, żeby być nazwaną. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa od Ciebie pochodzi wyzwolenie i uwolnienie, aby nasze życie było pełne i godne Ewangelii Chrystusowej. Halleluja. Bardzo Ci dziękuję za przywilej bycia częścią tego, co tutaj przeżywamy razem. Za moich braci i siostry. Ojcze, w imieniu Jezusa chcę żyć według Ducha. Proszę, prowadź mnie, pomóż mi. Chcę bardzo uczyć się od Ciebie i od tych, którzy robią to lepiej. Tobie niech będzie chwała w imieniu Jezusa. Amen. Niech Bóg was błogosławi.